trochę lat minęło, odkąd po pierwsze zacząłem robić coś, żeby w zamian za to otrzymywać wynagrodzenie, a po drugie prowadzić firmę, żeby dla odmiany robić coś i w zamian za to otrzymywać wynagrodzenie. Przez 20 lat pracy spotykałem się z różnymi zjawiskami. Wiele z nich, nawet po upływie tak długiego czasu, powoduje, że wszystkie noże, nożyczki i scyzoryki otwierają mi się po kieszeniach. Ale jedno z nich drażni mnie szczególnie. Jakie?
Łowcy wyzwań. Podcast dla tych, którzy się ich nie boją.
Paweł Ptaszyński, dzień dobry wieczór. Daszbur, dziękuję, że jesteś przy kolejnym wydaniu podcastu pełnego wyzwań. Gwoli formalności przypomnę, że poprzednie wydania znajdziesz w serwisie GoCast oraz między innymi na Spotify, Google Podcasts i Apple Podcasts i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj wydanie solowe, bezgościowe, więc będzie troszeczkę krócej niż zwykle, ale pojawi się troszeczkę ciekawych spostrzeżeń. Na wstępie wspominałem, że będę wspominał. A konkretnie będę mówił o tych rzeczach, które działają na mnie alergicznie, a które mają związek z pracą. Co mnie wkurza do białości, a o czym chciałbym dziś wspomnieć? Mianowicie podejście takie, nie wiem, życiowe, zawodowe, podejście pod tytułem jakoś to będzie. Ktoś kiedyś określił to sformułowanie, to podejście mianem polskiego klucza do szczęścia. Bo przecież w końcu się ułoży. Przecież nawet Mickiewicz w Panu Tadeuszu wykorzystał, że tam z Szabelką jakoś to będzie i tak dalej. Nawet pokuszono się o porównanie do duńskiego Hygge czy szwedzkiego Lagom. Tyle tylko, że nasze polskie jakoś to będzie kojarzy mi się raczej, przynajmniej w obrębie pracy zawodowej, z fuszerką, niesolidnością, dezorganizacją, bajzlem, nieogarnianiem, miernotą, oszustwem i tak dalej, i tak dalej. Niby Polska tak poszła do przodu, niby w tych modelach pracy, organizacji wszystkiego, co biznesowe, czy nawet dalej, nauczyliśmy się mnóstwa rzeczy od firm i współpracowników z innych krajów, bo tak jest w pewnym sensie, ale wciąż jeszcze zdarzają się sytuacje, że ludzie nie do końca kumają, że warto się jednak zastanowić i zaplanować sobie to i owo, a nie zostawiać fundamentalnych rzeczy, nie wiem, przypadkowi albo innym ludziom. Owszem, można powiedzieć, że wszystkiego zaplanować się nie da. I nawet nie ma sensu próbować, bo to zakrawa o jakieś wariacje. Natomiast warto próbować pewne rzeczy przewidzieć i mieć na to przygotowaną procedurę, ale i tak oczywiście trzeba sobie powiedzieć, że nie uda się przewidzieć wszystkiego. I tak, owszem, czasami warto nauczyć się odpuszczać, nie traktować wszystkiego śmiertelnie poważnie, no ale z drugiej strony, gdy się popatrzy już na konkretne przykłady, to bajka jest nieco inna. Sobie rozmawiałem ostatnio z moim serdecznym przyjacielem, który swego czasu zajmował się zawodowo lotnictwem. Tak sobie rozprawialiśmy właśnie o tym podejściu pod tytułem jakoś to będzie. Jako, że troszeczkę i także za sprawą tego przyjaciela mam jakieś pojęcie na temat latania, można powiedzieć, że troszeczkę powyżej przeciętnego, to retorycznie zapytałem go, mówię, co by było, gdyby on zasiadał do samolotu bojowego bez przygotowania, procedur, zasad, reguł, badań i tak z łańską fantazją, a co? No i zgodnie z moim oczekiwaniem odpowiedział, że najprawdopodobniej by zginął, a w gorszym scenariuszu pozbawiłby życia jeszcze kogoś innego. I to jest dosyć jaskrawy przykład, no bo tutaj mamy sytuację zero-jedynkową, w której jakoś to będzie i jakiekolwiek chodzenie na kompromis może kosztować ludzkie życie. Natomiast w przypadku zarządzania, w przypadku prowadzenia biznesu, projektowania czy planowania, może nie jest to aż tak dramatyczne, natomiast warto wspomnieć, że pozostawienie przypadkowi często fundamentalnych spraw albo ich niedopilnowanie może skutkować przeróżnymi atrakcjami. I między innymi o tym mówiliśmy kilka wydań temu w przypadku nazewnictwa firm. jeżeli zakładasz firmę, to na przykład, nie wiem, pochyl się nad jej nazwą, poświęć trochę czasu na wymyślenie ciekawej nazwy dla swojej marki, a jeżeli nie, może się zdarzyć tak, że przychodzi ci to trochę trudniej, no to odezwij się do tych, którzy się na tym znają. Szukanie nazwy dla firmy czy produktu, to jest proces, a nie zdarzenie punktowe, że ciach, nastąpiło i już. No bo tak, bo żeby stworzyć ciekawą nazwę i nie wsadzić klienta na lewe sanki, trzeba sprawdzić, czy na przykład konkurencja nie nazywa się podobnie lub tak samo, żeby nie popełnić plagiatu nieświadomie. Na przykład trzeba sprawdzić, czy jest możliwość rejestracji domeny internetowej, czy nasza nazwa firmy będzie zrozumiała, łatwa do zapamiętania, zapisania, odczytania, powtórzenia i tak dalej. Też trzeba sprawdzić to, czy produkt jest lub firma będzie miała zasięg lokalny czy międzynarodowy. Dlaczego w przypadku właśnie nazewnictwa podejście jakoś to będzie nie powinno mieć miejsca? No, z paru względów. Na przykład dlatego o tym też rozmawialiśmy właśnie z Judytą Kowalczyk w programie o nazewnictwie, że potem tworzą się takie potworki w stylu Eksów, Michał Eksów, Janusz Eksów albo innych Polów, Szczot Polów, But Polów, But Polów, albo mój ulubiony Windpoldźwig, taka jest taka firma. Między innymi dlatego, że jeżeli wymyślasz coś na szybko, to jest dużo większe ryzyko popełnienia wtopy. Jak w przypadku na przykład wspomnianych batoników fart. O ile w Polsce sprzedawać się mogą, o tyle za granicę może odstraszyć anglojęzyczne znaczenie tego słowa. A ponadto weźmy sobie pod uwagę na przykład też fakt, że my umiłowaliśmy sobie nadawanie nazw anglojęzycznych, no bo przecież wszystkim wydaje się, że jak się firma nazywa po angielsku, to jest zachodnia, lepsza, prężniejsza. Zaczęło się produkowanie nazw, które później trudno zrozumieć i zapisać nawet tym, którzy angielski znają, a nie wspominając oczywiście o tych, którzy po prostu w obcym języku w tym konkretnym nie mówią. Więc idąc w tym kierunku, wymyślę sobie nazwę w zagranicznym języku i jakoś to będzie. Nieważne, że większość klientów będzie przeinaczało, źle wymawiało i tak dalej. A przecież nie o to nam chodzi.
Łowcy wyzwań.
Idźmy dalej. Nazwa firmy na szybko wymyślona ze szwagrem przy flaszce. Jakoś to będzie, to teraz... Czego w pełni pełno w internetach i w przestrzeni publicznej. Trzeba wymyślić jakieś logo na szybko. O właśnie. Najlepiej machnąć je w Canwie za pół darmo albo kupić za $5 na jakimś stoku, żeby się oczywiście nie wykosztować. Kto normalny będzie wydawał kilkanaście tysięcy na grafików, jak przecież samemu można mieć logo za grosze albo jeszcze lepiej za darmo, bo przecież można ukraść z internetu, prawda? Jakoś to będzie, przecież nikt się nie kapnie. Tak, robienie po kosztach albo samemu opłaca się finansowo, ale nie warto. Dlaczego? No już pomijam przyczynę, że jak cię ktoś drapnie na tym, że ukradłeś logo, to możesz mieć pozamiatane. No ale między innymi, jeżeli robisz coś dla siebie i skąpisz na własną firmę, na własny wizerunek, na własne dziecko tak naprawdę, no to skąd ja jako twój potencjalny klient mam mieć pewność, że nie będziesz przycinał na kosztach, na przykład robiąc coś dla mojej firmy? Logo to jest twarz twojej marki. To jest coś, co klienci zobaczą jako jeden z pierwszych elementów, jeszcze zanim do ciebie zadzwonią. A jeżeli masz znak graficzny, który z estetyką ma niewiele wspólnego, widać, że został przygotowany na kolanie, bez pomysłu, bez umiejętności, to niestety nie jest to coś, co buduje zaufanie do marki. Jak cię widzą, tak cię piszą. Prawda? Stara mądrość sprawdza się też w przypadku tego typu elementów, jak identyfikacja wizualna, ale także marketing i promocja oczywiście. Czyniąc długą historię krótką, jeżeli chcesz uzyskać efekt wow, a budżet na twoje działania to... no to nie wróżę powodzenia. Znaczy się, są wyjątki od reguły oczywiście, bo dobra promocja w określonych przypadkach nie zawsze musi kosztować, ale jak wspomniałem, są to wyjątki. I tutaj zawsze podaję przykład, jeżeli ktoś chce film promocyjny, który będzie wyrywał z butów, w którym będą pościgi, wybuchy, pojawi się Robert Lewandowski podbijający piłkę, muzyka Hansa Zimmera, a budżet na to będzie 1000 zł, no to jest właśnie ten jaskrawy przykład, że tak się po prostu nie da. No dobra, mamy problem, chcemy mieć jakiś film promocyjny, a nie wydawać na niego pieniędzy. No to pojawiają się pomysły, to może zróbmy go sami, nakręćmy sobie film sami, telefonem najlepiej, ktoś znajomy za 50 zł zmontuje i jakoś to będzie. No i w rezultacie mamy to, czego chcieliśmy. Jakiś film. Niekoniecznie dobrej jakości, tylko właśnie jakiś, bo nie wiemy jak go zrobić, bo nie wiemy jak nakręcić, bo nie ma umiejętności ani planowania, tylko właśnie takie nonszalanckie podejście. Przecież jak to jest możliwe, żeby za film promocyjny wołać 5 czy 10 tysięcy? Na przykład to jest śmiech, prawda? I przez większą część mojej pracy zawodowej, już abstrahując od wideo, pracuję z formatami dźwiękowymi, z radiami, podcastami. I zawsze zwracałem i zwracam uwagę na szczegóły, bo to z nich składa się czy to radio, czy to podcast jako całość. I nie da się zrobić dobrego produktu z podejściem jakoś to będzie. Bo zamiast jakości właśnie będzie jakoś, będzie, czyli nijak. Bezpłciowo, bezpłodnie, bezmyślnie, bez polotu i tak dalej. Każdy z formatów dźwiękowych, który stworzyłem zarówno do eteru, jak i do internetu, zawsze miał w fundamentach jakieś podstawy, chociażby proste pytanie, po co dany program czy podcast robię, jaki jest jego cel, do kogo go kieruję. Potem przychodzi czas na ustalenie sobie założeń, przede wszystkim po to, żeby się ich trzymać, ale oczywiście czasami po to, żeby je łamać, bo nie zawsze trzeba robić wszystko tak samo. Zmiany także są wskazane, spontan jak najbardziej, ale zaplanowany. A nie, jakoś to będzie, czyli po co planować, skoro i tak w końcu będzie dobrze. Otóż właśnie nie zawsze będzie dobrze, bo wiele biznesów czy przedsięwzięć pozabiznesowych się na takim podejściu wywracało i zresztą nadal się wywraca. Przez zbytnią pewność siebie, przez ślepą wiarę w swoje szczęście, przez poczucie nieomylności i tak dalej, i tak dalej. A potem okazuje się, że niestety nie będzie jakoś, tylko w ogóle niczego nie będzie oprócz gorzkich żalów i rozczarowania. Jako ktoś, kto z mikrofonem pracuje, to zdarzało mi się też prowadzić różnego rodzaju eventy. I zdarzyło mi się na przykład natrafić na wydarzenia, które nie do końca zostały dobrze zaplanowane. Zdarzało się, że dochodziło do takich sytuacji, kiedy dostawałem scenariusz eventu na przykład w wersji szczątkowej, z którego to scenariusza, delikatnie mówiąc, no, trudno było wywnioskować, jaka jest kolejność zdarzeń, kogo trzeba zapowiedzieć i tak dalej, bo tam po prostu nie było takich informacji i w rezultacie organizatorzy wydarzenia co chwilę podbiegali gorączkowo do mnie, żeby mnie poinformować, panie Pawle, bo to co będzie dalej, za chwilę będzie trzeba jeszcze powiedzieć tutaj i za chwilę jeszcze przyjdzie ktoś, trzeba będzie go przedstawić i zapowiedzieć, a ja takich informacji tam po prostu nie miałem. Kiedyś doszło raz nawet do skrajnej sytuacji, w której otrzymałem taki scenariusz wydarzenia, nazwijmy to, że to było scenariuszem. Była przynajmniej godzina początku i tam osoby do przedstawienia. Ja poprowadziłem to wszystko zgodnie z tym, co było napisane, po czym zakończyło się, plan zdarzeń się zakończył. Podziękowałem gościom za przybycie i zaprosiłem na następną część programu już tam w kolejnym miejscu za 2 godziny i zszedłem ze sceny. I wtedy organizatorzy do mnie podbiegają z przerażeniem, zaczynają mówić, panie Paweł, to jeszcze nie koniec, bo to jeszcze i to musi się tutaj... No to czemu mi państwo o tym nie powiedzieliście? Stąd też płynie ważna wskazówka dla tych, którzy po powrocie do normalności będą organizować różnego rodzaju wydarzenia z udziałem gości. Warto przygotować plan wydarzenia i zaopatrzyć prowadzącego w dokładne informacje i przede wszystkim pamiętać, że prowadzący event jest waszą twarzą i głosem. Jeżeli będzie on w pełni poinformowany o przebiegu zdarzeń, tym sprawniej go poprowadzi, a tym samym uda się nabić punktów u gości wydarzenia, prawda? Więc z podejściem jakoś to będzie, to właśnie tak to wygląda. I zazwyczaj idzie z nim w parze, właśnie przypomniałem się, zazwyczaj idzie w parze jeszcze jedna rzecz, która wybitnie mnie zgrzewa, mianowicie gdy zwraca się komuś uwagę na to, że jednak trochę zaszwankowało planowanie i organizacja, to w odwecie słyszy się, no ale co się stało? Nie, no, przecież nic się nie stało. No, absolutnie nic. To są wszystko rzeczy małe. To są wszystko drobnostki. To są szczególiki. Ale z takich drobnych rzeczy wszystko się składa. I wszystko się na takich drobnych rzeczach zaczyna. Jeżeli zaczynamy iść na kompromisy w tak banalnych i prostych sprawach, to niestety jest ryzyko, że będziemy iść na kompromisy dalej, a to rodzi ryzyko stopniowego obniżania jakości. No bo dziś pozwalamy sobie na odpuszczenie małej drobnostki, a jutro będzie to coś większego. Aż koniec końców dotrzemy do sytuacji, w której będziemy machać ręką na coraz to ważniejsze aspekty naszej pracy. No a jak to się skończy, to chyba wszystko jasne. Jeżeli jesteś zwolennikiem podejścia jakoś to będzie, to rzeczywiście będziesz mieć jakiś produkt, jakąś firmę, jakiś event. Natomiast jeżeli zaplanujesz swoją markę, działania, wydarzenie, promocje, jeżeli będziesz wiedzieć, czego chcesz, czego nie chcesz, czego chcesz uniknąć, no to dzięki temu tym skuteczniej zrealizujesz swoje cele. Nigdy nie zostawiaj swojego losu przypadkowi. Myśl, planuj, miej wątpliwości, ucz się, zadawaj pytania.
Łowcy wyzwań. Podcast dla tych, którzy się ich nie boją.
Niech nie będzie jakoś, tylko niech będzie zawsze udanie z sukcesem po twojemu i zgodnie z planem. Słyszymy się w kolejnych wydaniach Łowców Wyzwań. Więcej ich znajdziesz na gocast.pl i Spotify i innych serwisach streamingowych. Paweł Ptaszyński, pozdrawiam i do usłyszenia.